Witamy w Kawiarence Politycznej w Radiu Szczecin. Dziś naszymi gośćmi są senator Platformy Obywatelskiej Tomasz Grodzki. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach, tym razem w Radiu w Warszawie. Witamy serdecznie, panie pośle. Mam nadzieję, że się słyszymy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Słyszymy się, nie widzimy dziś pana, ale za to świetnie słyszymy. Poseł Grupowania Wolni Solidarni Sylwester Chruszcz. Witam, dzień dobry.
Witam państwa.
Wicemarszałek województwa, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w naszym regionie Jarosław Rzepa.
Dzień dobry państwu.
I członek Rady Regionu Zachodniopomorskiego Nowoczesnej Ewa Milczarek. Witam, dzień dobry. Szanowni państwo, oczywiście rozpoczniemy od tematu obchodów Święta Niepodległości. 99. rocznica, jak ktoś słusznie zauważył, wigilia setnej rocznicy tego święta. To ostatni test przed tą setną rocznicą w przyszłym roku. Pan prezydent wczoraj, wręczając odznaczenia państwowe ordery Orła Białego, mówił: dziś mamy Polskę, z której możemy być dumni, która jest wolna, suwerenna, niepodległa, w której sami stanowimy o sobie. Sami decydujemy, w jakich kierunkach ma się rozwijać, w której możemy się spierać co do tego, jak ta Polska ma wyglądać. Mówił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński z kolei mówił: dziś mamy czas dobrej zmiany, wielkiej szansy odbudowy wartości, które przez lata były traktowane jako zbędne, a niekiedy wręcz nimi pomiatano. Odrzucamy politykę pedagogiki wstydu. Idziemy w kierunku Polski, która będzie mogła powiedzieć, że jest krajem niepodległym i dumnym. Jestem przekonany, że za rok Polacy i Polska będą silniejsi, tak mówił prezes PiS. Pytanie do państwa, czy zdaliśmy ten egzamin z jednolitości, z solidarności w tak doniosłych momentach, czy pokazaliśmy, że potrafimy wspólnie obchodzić rocznicę? Wiele mediów, i o to też chcę państwa zapytać, odnotowało, że tym razem Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, przyjął zaproszenie do udziału w obchodach. Czy to dowód na jedność, solidarność w tak ważnym momencie, czy ciągle jesteśmy trochę podzieleni? Proszę o komentarze. Może zaczniemy od pani Ewa Milczarek, Nowoczesna.
Podziały są i podziały są tak naprawdę budowane od wielu lat i one, nie oszukujmy się, i PiS-owi, i Platformie odpowiadały, bo dzieliły Polskę na dwie strefy, my i oni. Jedyne, co dla mnie jest pozytywne w tych obchodach tegorocznych, jest to, że coraz więcej inicjatyw obywatelskich, miejskich, alternatywnych sposobów obchodzenia tego święta, nie tylko na marszach, ale również rodzinnie z dziećmi, gdzie coraz częściej kultywuje się takie ruchy patriotyczne, takiego zdrowego obywatelskiego patriotyzmu, i to uważam za pozytywne. Jeżeli chodzi o przyjazd Donalda Tuska, no to przykre jest to, że został on wybuczany na uroczystościach. Myślę,
podczas
że tutaj
składania kwiatów, podczas składania przy grobie kwiatów nieznanego żołnierza. Tak?
To buczenie pojawia się bardzo często u nas w Szczecinie. Niestety też do tego typu sytuacji doszło. Jest to na pewno mniej niż w zeszłym roku, dlatego że te marsze narodowców obchodzone są obok takich uroczystości oficjalnych. Myślę, że on zrobił taki numer, Donald Tusk, przyjeżdżając. Nikt się tego nie spodziewał. Takie zaproszenie co roku było wysyłane.
Zrobił numer, że przyjechał, tak?
Tak, że przyjechał. Nikt się tego nie spodziewał i postawił prezydenta w takiej, a nie innej sytuacji. Szkoda, że prezydent nie odniósł się w samym przemówieniu, witając przewodniczącego Rady.
Nie był przygotowany, pani zdaniem, na obecność?
Myślę, że nie spodziewał się tego. Tak naprawdę postawił prezydenta w takiej sytuacji, że coraz bardziej zaostrza się konflikt między nim a jego ugrupowaniem. I myślę, że to jest akurat pozytywny aspekt.
Senator Tomasz Grodzki, jak pan ocenia te uroczystości i ten test z jedności, z solidarności Polaków w tak ważnych momentach?
No, to przypomina trochę taki dowcip dawny, jak w trakcie wojny partyzanci Niemcy się ganiali po lesie, a na końcu przyszedł leśniczy i wszystkich wygonił. W Szczecinie to wyglądało bardzo pięknie mówił pan prezydent, pan wojewoda, pan marszałek, mówił ksiądz biskup, jeden z polityków PiS-u mi tłumaczył, że w tym roku z narodowcami, z ONR-em jest zawarty układ, że nie będzie drastycznych haseł, po czym pół godziny później dotarł pochód ONR-u, złożony w większości, jak patrzyłem, z kibiców Pogoni, i pierwsze hasło było: sierpem i młotem, czerwoną hołotę. No, jeżeli to ma być szukanie wspólnoty i jedności, to przypomina to spuszczanie z łańcucha agresywnych zwierząt, czy hodowanie hydry, która z czasem poży tych, którzy ją wyhodowali.
No ale przepraszam, panie senatorze, obrażona może być tylko, przepraszam, czerwona hołota. No, tak
nie, nikt nie może być obrażany, bo ten kraj, ten naród, to są zarówno ludzie heteroseksualni o poglądach, o światopoglądzie prawicowym, lewicowym, ludzie ubodzy, ludzie bogaci, ludzie o różnych korzeniach. I to jest jeden naród. I jeżeli tego nie zrozumiemy, jeżeli którakolwiek strona będzie wyznawała teorię, że tylko ich racja jest właściwa, tylko ich pogląd jest jedyny do zaakceptowania, to z tej wspólnoty nic nie będzie. Czeka nas ciężka praca, aby to odbudować i hasełkami, i okazjonalnymi, nawet ważnymi uroczystościami wspólnoty narodowej się nie odbuduje.
Jarosław Rzepa?
Szanowni Państwo, przed nami chyba jeszcze większy test, bo już za rok będziemy mieli tą setną rocznicę i te napięcia i te różnice, które po tych właściwie kilku latach toczącego się sporu się pojawiły, raczej dobrze nie wróżą, że w tą najważniejszą datę wszyscy Polacy zamanifestują jedność. Bo tak naprawdę te słowa, które wczoraj pan senator powiedział, pan wojewoda, pan marszałek, o tej jedności, tak jak najbardziej, ale mam wrażenie, że czasami te słowa to są gdzieś tak wołanie trochę na puszczy, a życie jest całkowicie inne, czyny są jeszcze inne. Ja nie mam wątpliwości, że jeżeli chodzi o te marsze, czy to ONR-u, czy innych organizacji, to jednak jest to z przyzwoleniem Prawa i Sprawiedliwości do takich zachowań. I tutaj wydaje mi się, że powinny być zdecydowane działania. Natomiast chciałbym, żeby tych flag na naszych balkonach, przed klatkami było znacznie więcej. Tego trochę brakuje. Brakuje właśnie tego, że w tym dniu, tak jak powiedziała pani Ewa, tutaj zgadzam się, że powinno być więcej tych takich imprez masowych, które powinny pokazywać nam całkowicie inne przejawy tego patriotyzmu. Marsz to nie jest wszystko.
Ale tych imprez, panie marszałku, było naprawdę dużo. Nie, bo i w sobotę, uważam, że kolejne przed nami.
I tutaj przede wszystkim powinniśmy na to zwracać bardzo uwagę. Natomiast piętnować bardzo mocno piętnować te wszystkie przejawy takiego jednak nie solidarności, tylko różnicowania. PiS nie ma monopolu na patriotyzm. Wszyscy jesteśmy Polakami. Mamy prawo i obowiązek okazywania tego w takich dniach.
Sylwester Chruszcz, Wolni Solidarni.
Tak ze smutkiem się przysłuchuję wypowiedzi moich trzech przedmówców. Nie wiem, nie widziałem państwa od wielu lat właśnie tam na ulicy, gdzie się odbudowywało Polskę patriotyczną, gdzie mówiło się o żołnierzach wyklętych, gdzie mówiliśmy o wadze niepodległości, gdzie się odczarowywało postać Dmowskiego, Witosa, Korfantego, gdzie był przywrócony parę lat temu Piłsudski. I właśnie ta ulica przez Marsz Niepodległości, właśnie przez te nieraz mocniejsze hasła wykrzykiwane przez najmłodsze pokolenie pokazywały, że my chcemy Polski silnej gospodarczo, że chcemy mieć mocną suwerenność geopolityczną, że nie chcemy imigrantów w Polsce. Ulica to wykrzyczała i to nie jest, panie marszałku, tylko hasło Prawa i Sprawiedliwości, ale prawicy konserwatywnej, narodowej, niepodległościowej, także tej chadeckiej. I stąd też sukces po części Prawa i Sprawiedliwości, że to najmłodsze pokolenie wykrzyczało te hasła. I co jest jeszcze dla mnie niemiłe, bo proszę mi wierzyć, że te ostatnie lata to były czyste prowokacje właśnie dla narodowców, to nas, narodowców, bito, prowokowano, blokowano nasze marsze. I dzisiaj mówienie, że to jest tam z boku, przyszli ONR-owcy, przyszli narodowcy. Wczoraj właśnie ten marsz, już siódmy marsz niepodległości w Szczecinie, był najbardziej liczną reprezentacją młodego pokolenia, a także rodzin, kombatantów, którzy przeszli przez Szczecin. Dochodząc do uroczystości głównych, rzeczywiście hasła już nie padały i niepotrzebne były te dopominki do różnych organizacji, do różnych stowarzyszeń. Oczywiście, że raczej nie powinno to się zdarzyć. Trudno to wytłumaczyć, ale też z drugiej strony stałem przy reprezentacji KOD-u na tych uroczystościach i opinie tych państwa, proszę mi wierzyć, były bardzo, bardzo, ale niedyplomatyczne, czyli Jest ta emocja.
Ale głośno, nie krzyczę.
Ale na przykład jakie, panie pośle?
O, wyszli z kościoła, a się zachowują jak hołota, tak, do ludzi. Myślę, że jakby było ich więcej, no panie profesorze, no pan broni kodu, ja będę bronił narodowców.
Ja nie bronię ale kodu, razem, ja
panie
bronię
profesorze, panie profesorze, ale między nami, dobrze. Ja bardzo pana szanuję, bardzo mile się odnoszę do pana argumentów. I myślę, że pan też mnie szanuje i razem możemy właśnie pójść i nawet wspólnie złożyć wiązankę pod którymś z pomników, które mówią o naszej niepodległości.
Wie pan, nie będziemy się mierzyć na to, kto jest większym patriotą. Ja tylko przekazuję hasło, bo ja mam swoją kartę, nazwijmy to patriotyczną, też zapisałem, tylko się z nią nie obnoszę. Natomiast,
nie przeczę, panie
natomiast
profesorze.
Chodzi mi o to, że patriotyzm jest dla całego narodu. Ten naród jest piękny dlatego, że jest różnorodny. Ten naród jest wspaniały dlatego, ale, że jest kreatywny.
Panie tylko tutaj nie ma takie stwierdzenie, panie profesorze, że PiS zawłaszcza sobie monopol na patriotyzm.
No
czy tak,
tak,
czy tak
bo,
rzeczywiście
bo
jest?
Ale panie profesorze, ja tylko panu przerwę. Proszę mi wierzyć, że w poprzednich latach w Szczecińskim Marszu Niepodległości szli radni Platformy Obywatelskiej. Ja szedłem przy nich. To był właśnie wyraz, że idziemy, świętujemy niepodległość.
Dobrze, panowie, bo jeszcze jeden z uczestników, którego nie widzimy, ale słyszymy, przypomnę, pan poseł Michał Jach, ale ostatnie słowo Sylwester Chruszcz jeszcze, taka klamra. Zdaliśmy ten egzamin z jedności, czy jeszcze ciągle musimy się uczyć właśnie takich sytuacji, żeby bez emocji ludzie o poglądach liberalnych, lewicowych i na przykład narodowych szli obok siebie w Marszu Niepodległości?
Te emocje będą, jeśli ktoś donosi na Polskę w Europarlamencie, to nie powinien świętować w tym samym szeregu z organizacjami
no
patriotycznymi.
No i Polaków na lepszych i gorszych, więc
tak.
No
tak, dalej donosi na Polskę. To
w takim razie proszę pana posła Chruszcza o założenie słuchawek. Poseł Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Proszę państwa, przede wszystkim to chciałbym podkreślić, że tak spokojnego, dostojnego, ale i również radosnego obchodzenia, to ja nie pamiętam. W zeszłym roku już było dobrze, w 2015 było też pozytywnie, ale proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały te marsze za czasów rządu PO-PSL. Nie chciałbym wracać, no ale nasuwa się, żeby coś ocenić, trzeba mieć jakiś punkt odniesienia. Jeżeli to porównamy z prowokacją z 2014, już wiemy w tej chwili, że to zorganizowały służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych z podpaleniem tej budki koło ambasady rosyjskiej, no to nawet jeżeli takie hasło było, tak jak tutaj państwo podajecie w Warszawie, nie popieram tego, no ale to jest naprawdę bardzo drobna rzecz. I obchody Święta Niepodległości w tym roku były, myślę, że dobrą zapowiedzią przed przyszłoroczną setną rocznicą odzyskania niepodległości. I proszę państwa, no można mówić w nieskończoność jakieś pomówienia czy bzdury, bo nie bójmy się takiego słowa, że PiS sobie zawłaszcza. Wystarczy posłuchać albo przeczytać to, co powiedział pan prezes Kaczyński, który jakby był liderem obchodów, naszych centralnych obchodów Święta Niepodległości w Krakowie. No mówi właśnie o wspólnym świętowaniu tej jakże doniosłej daty, o tym, że patriotyzm to jest prawo i obowiązek wszystkich Polaków. O tym, że musimy wspólnie budować przyszłość naszej ojczyzny. Tak mówi prezes Kaczyński i proszę nie mówić, że my sobie zawłaszczamy. My wiemy, że w Polsce ludzie mają najróżniejsze poglądy, najróżniejszy stosunek, nawet lepszy lub gorszy stosunek do tej naszej rocznicy, ale wszyscy mają prawo świętować tak, jak oni uważają. Oczywiście chcielibyśmy, żeby wszyscy wspólnie, no ale wiadomo, że rozumieć wspólnie to może być tak, że jedni to w czasie świętują, biorąc udział w marszu, inni, inni idąc na jakieś inne uroczystości, a może nawet w domu czytając jakieś dzieciom patriotyczne książki. To jest dowolny wybór. Ważne, żebyśmy wszyscy świętowali to święto i jestem przekonany, że naprawdę bardzo dużo Polaków, zdecydowanie więcej niż jeszcze kilkanaście lat temu, bierze aktywny udział zarówno w przygotowaniu, jak i również w tych uroczystościach. A co do wizyty do Donalda Tuska, no proszę Państwa, rozlewanie łez nad tym, że nie może tak być, żeby Donalda Tuska wybuczano. No, to nie buczeli politycy, to widzowie, a zasłużył na to on sam swoim postępowaniem.
Ale nie
przecież
powinno być przyzwolenia
znamy
na tego typu zachowania.
Ale pani Ewo, a jak pani to sobie wyobraża, czy przy tych tysiącach ludzi, którzy byli na placu Piłsudskiego, postawimy przy co drugim policjanta
nie,
i powiedzieć nie,
ale dobry
nie,
byłby
bucz.
Późniejszy komentarz mówiący o tym, że takie pani, zachowania nie powinny
pani,
się zdarzyć.
Pani Ewo, no,
wyobraża pan
pani,
sobie sytuację, że
ale
ktoś
mnie się to nie podoba.
No to proszę to powiedzieć.
Pani, ale powiedział.
Pani Ewo, ale ja powtarzam, że mnie się to nie podoba. Ja tam wczoraj byłem i wcale mnie to nie cieszyło. Opinię Donald Tusk zapracował i w społeczeństwie ma. Chyba wszyscy Polacy wiedzą jego stosunek do patriotyzmu. Polskość to nienormalność. To są jego słowa. I można i tych cytatów w ostatnich dniach mieliśmy wiele. Jego stosunku do polskości, do patriotyzmu i do tych wartości, które dla prawie każdego Polaka są niezwykle cenne.
Panie
i
pośle,
to mówię niezależnie od poglądu.
Panie pośle, bo spotkałem się z taką opinią, że Donald Tusk w coś gra. Pytanie, w co gra? Czy w coś gra w ogóle pana zdaniem? Dlaczego tym razem zgodził się na udział w obchodach Święta Niepodległości?
Ależ oczywiście, że gra. No chodzi o skłócenie prezydenta z PiS-em. No, jak ja się o tym dowiedziałem, że będzie, nie wiem, w piątek czy w czwartek, no to mnie pytali, to co, to prezydent go zaprosił? No to znaczy, że prezydent tutaj gra ewidentnie przeciwko PiS-owi. Ja odpowiadam, prezydent, jak nakazuje kultura, on, prezydent od pierwszej swojej kadencji zapraszał nie tylko Donalda Tuska, ale wszystkich byłych premierów.
Zaraz chcę właśnie
od pierwszego roku.
No i to źle, panie profesorze, premier Tusk przyjął zaproszenie? To źle? Panowie, no
panie profesorze, ale co roku Donald Tusk otrzymywał zaproszenie jako były premier i wszyscy byli premierzy otrzymują zaproszenie na obchody Święta Niepodległości.
No i jeździliście po nim, że odmawia przyjazdu, bo jest nie Polakiem i tak dalej. Jak raz przyjechał, to też źle. No zdecydujcie się, panowie.
Ale ja nie powiedziałem, że źle. Wiem tylko tyle, że wybrał termin nieprzypadkowo. Jestem przekonany, że... Nie,
dobrze, to pytanie do pana posła Jacha. Dlaczego,
z prezydentem.
Dlaczego ten termin jest nieprzypadkowy i jak chce, że tak powiem, rozmontować te dobre stosunki, czy wręcz koalicję, czy współpracę na linii prezydent PiS, czy prezydent rząd?
Może trafił na podatny grunt.
Ale no, jak on by chciał, no to tak pokazuje, że by chciał, no ale to widać, że nic z tego nie wyjdzie, bo akurat w sobotę pan poseł
no to dobrze, Stanisław że Piotrowicz... Czy przyjechał, panie pośle.
Nie, no to ja pytam, chcę wejść troszeczkę w głąb, panie pośle, jeśli pan może by powiedzieć państwa zdaniem, czy pana zdaniem, w co gra, to znaczy dlaczego tym razem zgodził się, gdzie wyczuwa jakby szansę na skłócenie obozu prezydenckiego z rządem, czy też z Prawem i Sprawiedliwością?
Donald Tusk jest świetnym graczem, a można powiedzieć mistrzem w rozgrywaniu różnych grup politycznych, różnych osób. Także wyczuł, że czytając prasę, jaki to jest wielki konflikt na linii prezydent Prawo i Sprawiedliwość i wyczuł, że w to może wykorzystać, ale niestety nie udało mu się, bo choćby... Właśnie informacja z soboty, że pan poseł Stanisław Piotrowicz wraz z ministrem Muchą od prezydenta praktycznie uzgodnili już ustawę
o sądach.
Różne zdania poprawki dotyczące Krajowej Rady Sądowniczej i okazuje się, że wracamy, że jest tak, jak mówił kilka dni temu prezydent, że to żaden konflikt, tylko że to jest jakaś różnica zdań w rodzinie, bo jesteśmy z jednej rodziny.
To jeśli pan pozwoli, panie pośle, króciutki komentarz do słów pana ze strony pana senatora Grodzkiego i za chwilę pan marszałek Rzepa.
Nie odbierałbym panu przewodniczącemu Tuskowi miana do bycia polskim patriotą, bo mogę przytaczać wiele faktów również z jego obecnej działalności, kiedy robi wszystko, aby nie doprowadzić do pełnej izolacji Polski na arenie międzynarodowej. Powinniśmy się cieszyć i dziękować losowi, że mamy Polaka na tym wysokim stanowisku.
Jarosław Rzepa.
Panie redaktorze,
to króciutko.
Ja nie odmawiam prawa do patriotyzmu panu przewodniczącemu Tuskowi, a podkreślam tylko jego wypowiedzi na ten temat. A stosunek do sprawy Polski to świadczy również takie rzeczy, kiedy wspierał poparł Timmermansa, gdy ten wypowiedział się, że Polska powinna ponieść konsekwencje finansowe za nieprzestrzeganie, załamanie prawa, jak to Timmermans ciągle nas atakuje. I był taki okres, że Donald Tusk popierał go. Teraz na szczęście się z tego wycofał i bardzo się z tego cieszę.
Szanowni Państwo, wydaje mi się, że za dużo emocji przy tych zaproszeniach. Może dobrze by było, gdyby wszyscy byli premierzy tego dnia, byli wspólnie. Również to zaproszenie było do pana premiera Kaczyńskiego. Jednak nie pojawił się na przed grobem nieznanego żołnierza. Oczywiście pewnie miał swoje powody. Natomiast, szanowni państwo, no, smutne jest to, że po raz kolejny nie było nominacji generalskich. To jest ewidentny konflikt na linii pan minister Macierewicz, prezydent. Niestety cierpi na tym polska armia, która jest ślepa niestety, bez kadry dowódczej, rozmontowanym systemem zarządzania armią. Tak naprawdę bardzo mocno na tym, wydaje mi się, Polska może stracić. I tutaj o tych zaproszeniach to myślę, że jeżeli w przyszłym roku wszyscy byli prezydenci, premierzy się pojawią, to byłby chyba najlepszy przykład tego, że jednak
pan marszałek, mam wrażenie, specjalnie próbuje nacisnąć panu posłowi Jachowi na odcisk, jako że pan
nie
poseł
Jasz... Nie, ja mogę, no, mogę to skomentować,
obrony,
panie, nie,
no, bo, komisja
panie,
komisja
panie redaktorze. No, a mogę to skomentować?
Proszę bardzo.
No, to jest kolejna sprawa rozdmuchiwana do... ta kwestia braku nominacji generalskich do, tak jak to powiedział pan marszałek Rzepa, że no, armia nam się zawali, że kilku oficerów nie otrzyma szlifów generalskich. No, panie marszałku, z punktu widzenia wyszkolenia sił zbrojnych, z punktu widzenia gotowości bojowej, poziomu szkolenia, to czy na przykład jak w naszym mieście dowódca brygady, pułkownik Trytek, świetny oficer, czy on jest pułkownikiem czy generałem, życzę mu, żeby jak najszybciej został, bo zasługuje na to i ma etat generalski, ale to w żaden sposób nie przekłada się na poziom wyszkolenia armii. No na Boga, miejmy miarę problemu. Panie oczywiście pośle. Należy.
No to czemu nie ma tych nominacji, panie pośle?
To jest pytanie do ministra i do pana prezydenta. Ja nie boję się o gotowość bojową, nie boję się o przyszłość sił zbrojnych, tylko z tego powodu, że kilku czy kilkunastu, nie było kilkunastu nominacji generalskich.
Szanowni państwo, panie pośle, ja niestety nie podzielam pana poglądu, ja się bardzo obawiam, a niestety pana Macierewicza uważam za największego sabotażystę polskiej armii.
Dobrze, drodzy państwo, jeszcze jedna rzecz odnośnie wczorajszych obchodów, wczorajszego święta. Chciałbym zapytać, po jednym zdaniu proszę o komentarz bardzo krótki, do takich słów, które na przykład padły ze strony niektórych mediów zachodnich. The Independent napisał: w Warszawie największy faszystowski marsz w Europie.
Ojej.
Króciutko, to Sylwester Chruszcz.
Nie, no skandal, czyli podnoszenie wartości narodowych, patriotyzmu, flag państwowych. To na zachodzie Europy to już jest faszyzm. No przecież świętowaliśmy niepodległość, patriotyzm. Tam szli kombatanci, no rodziny. No przecież każdy Polak to widział.
No tak, ale mamy tutaj taką sytuację, że mamy tak naprawdę dwugłos, bo na pewno w tym Marszu Niepodległości szły osoby, które w ogóle z faszyzmem nie mają nic wspólnego. Myślę, że to była większość.
No 99,99.
Jestem o tym przekonana.
Panie
tak?
Ewo, proszę.
Tylko, że pojawiają się tam też hasła, transparenty o charakterze faszystowskim, nie ma co ukrywać. I to tak naprawdę rzutuje niestety na na cały ten marsz.
Ale one
więc tak naprawdę to
są
ze
też
strony,
przekreślone
ze strony, organizatorów powinien
jeśli ktoś jest Polakiem, musi być antyfaszystą.
Dość istotne chyba wydaje mi się źródło takich artykułów na przykład.
The Independent to jest, wie pan, to tak jakby w Polsce pan cytował prasę brukową, gdyby to napisał londyński
Niemiecki
Times.
Niemiecki Die Zeit, radykalizm stał się głównym nurtem w Polsce, ale niezależna tutaj odnotowała, że pod tą publikacją podpisał się dziennikarz Gazety Wyborczej. Więc dlatego mówiła, że być może istotne jest źródło, prawda, artykułów i źródło, które jest cytowane. No, ale tak. Krótki komentarz do takiego stwierdzenia, no, takiego nazwania Marszu Niepodległości.
Wie pan, ONR, przypominam sobie, w II Rzeczpospolitej też doczekał się delegalizacji i jeżeli ktoś głosi hasła narodowego socjalizmu, czy gloryfikuje faszyzm, to jest to ścigane prawem i nie można tego robić. Co innego jest wyrażanie uczuć patriotycznych, nawet w sposób, którego ja nie do końca akceptuję, ale patrząc na to, że ten naród taki jest, jaki jest, to chociaż uważam, że każdy obywatel drugiemu powinien okazywać szacunek i zrozumienie dla jego poglądów, ale jeżeli tego nie robi, to tylko znaczy, że przed nami jest ogromna praca edukacyjna. Natomiast głoszenie haseł narodowo-socjalistycznych i faszystowskich jest całkowicie zakazane i naganne. I nie
tak
ma co
jest.
Do tego
i powinno być karane z całą surowością, to wszyscy rozumiemy, to jest oczywiste w Polsce. Panie profesorze, taka mała korekta historyczna. ONR był zdelegalizowany przez Sanacy, bo się różni historycznie, ale potem ONR-owcy w czasie II wojny światowej zdali egzamin, walczyli z faszyzmem, z nazizmem. No nie wiem, w oddziałach narodowych sił zbrojnych walczył Pileckim.
Poza kolaborantami i Volksdeutschami chyba wszyscy walczyli.
Myślę, no że... tak, ale mówimy o ONR.
Szanowni Państwo, przeje skrawione opinie. Ja myślę, że te źródła, które są, pan senator porównał to do naszych, nazwijmy to, brukowców, nie powinniśmy się aż bardzo tym emocjonować, natomiast chyba wydaje mi się, że jest to pewien pokłosie też słabnącej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. To, w jaki sposób Europa, świat zaczyna nas od jakiegoś czasu postrzegać.
Znaczy, to też jest inna kwestia, że te ruchy narodowościowe w całej Europie zaczynają rosnąć w siłę i jest to nośny temat dla opinii publicznej, dlatego może i te komentarze w tej sytuacji pojawiają się.
Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja bym chciał, może nie bardzo, ale tak byłbym na przykład kiedyś zainteresowany, gdybym się dowiedział, kto rzeczywiście napisał ten artykuł, bo może by się okazało, że to bardzo znana postać z Polski.
Drodzy Państwo.
Nie warto się, tak jak pan profesor powiedział, takimi brukowcami zajmować i całkowicie zgadzam się z wypowiedzią pana profesora.
Zmieniamy temat. W takim razie Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowej ordynacji do wyborów samorządowych. W 2018 roku będą dwie komisje wyborcze, wybory na wójtów, prezydentów, burmistrzów odbędą się w dwóch turach. Z tych propozycji, że wymienię jeszcze kamery, bo to jest chyba taki najciekawszy obowiązek wprowadzenia kamer w lokalach wyborczych. Mężowie zaufania komitetów wyborczych będą mieli prawo kontroli udziału w procesie wyborczym. Dwie komisje wyborcze powstaną. Jedna będzie zajmowała się samym procesem wyborczym, druga wyłącznie liczeniem głosów. Cóż tu mamy jeszcze? Wybory będzie organizować Państwowa Komisja Wyborcza, a nie władze samorządowe, na przykład wójtowie. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości jest to źródło podejrzeń o skręcenie wyboru. To od razu może pytanie do pana posła Jacha. Dlaczego takie zmiany? Czym one są podyktowane? No i czy to poprawi jakość wyboru, wyeliminuje ewentualne podejrzenia o jakieś nieprawidłowości, oszustwa?
Panie redaktorze, szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość od początku krytykowało system wyborczy, że jest nietransparentny, że pozwala na różne manipulacje i sami tego doświadczyliśmy. Już ostatnie wybory samorządowe to był jeden wielki skandal. Natomiast i dlatego w tej ordynacji, o której oskarżano, że PiS będzie robił takie czy inne zapisy, żeby wyeliminować innych, żeby zaszkodzić innym partiom, okazują się, że no, oczywiście chybione. Dla nas kluczową zmianą albo ideą wszystkich zmian to było stworzenie właśnie tych transparentnych wyborów. Ja chcę dodać jeszcze, że co też jest istotne i pewnie naszych wielu mieszkańców naszego województwa interesuje, znosimy próg wyborczy w gminach do 20 tysięcy, tak, ażeby nie tylko wielkie partie albo sam wójt był w stanie zawładnąć całą radę, że nie trzeba będzie uzyskać tego 5-procentowego wymogu w całej gminie, wystarczy, będą mogły kandydować mniejsze organizacje, ażeby wystawić swoich kandydatów na radnych. To, że kamerki, przeźroczyste urny wyborcze, że dwie komisje, to świadczy o tym, że jestem przekonany, że po tych wyborach nawet niechętni nam ludzie przyznają, że mieliśmy rację. I chcę powiedzieć, że panie redaktorze, też chciałem dodać, że niektóre rozwiązania nie podobają się na przykład naszym prezydentom czy wójtom na ścianie wschodniej, gdzie tam jest dominującym właśnie partią jest Prawo i Sprawiedliwość. To dla nas jest
istotne. A co się nie podoba? Co się nie podoba?
No, że to wyeliminowanie na przykład...
ograniczenie ilości kadencji, tak?
Nie, to raczej nie, bo to będzie liczone dopiero od
przyszłego roku.
Od przyszłego roku, ale choćby nawet wyłączenie gmin z organizacji wyborów.
Mhm. Panie pośle, ale tu jeszcze jedna rzecz, proszę o komentarz, ponieważ pan senator Grodzki zareagował na pana stwierdzenie, że poprzednie wybory samorządowe były skandalem, tak pan chyba to nazwał.
Panie
redaktorze, dlaczego? Na przykład
dlaczego?
Wynik wyborczy PSL-u nie potwierdzony później w wyborach parlamentarnych i jakby zrzucanie winy na układ książeczki do głosowania, o co chodzi?
Książeczka do głosowania będzie, tylko ona będzie zrobiona tak,
będzie
żeby nie było
liście?
Możliwości. No, według losowania. Aha, to będzie według losowania. Ale formuła tej książeczki, pierwsza strona to będzie wykaz komitetów wyborczych i w kolejności zawartość książeczki z logo każdej partii. Druga strona będzie prosto opisany system głosowania, tak żeby nie było, żeby ograniczyć do minimum pomyłki. Panie redaktorze, dlaczego wielki skandal? Ano dlatego, że mieliśmy prawie 20% głosów nieważnych. Ale mogę skończyć. Panie senatorze, w Szczecinie powiem panu, jakie też były przewały w Szczecinie, jeżeli państwo będę dostanę czas, bo byłem koordynatorem wyborów.
Proszę mówić.
Ale było prawie 20%. I mój kolega, europoseł, rozmawiał z Duńczykiem. Mówi, słuchaj, no ile tam u was, jaki jest procent głosów nieważnych? A mówi 0,4, 0,2. Mówię, jakby było 1%, o to wiesz, to by trzeba było się zastanawiać, jaka jest przyczyna, czy pewnie by jakaś komisja powstała. Jakby było 2%, no to chyba to by trzeba było powtórzyć wybory, jeśli dobrze się powtórzyć wybory. A ja pytam, a on pyta dalej, a jak 20%? Mówi, no co ty, to w Bantustanie takiego czegoś chyba nie ma. A w Polsce, w środku Europy było 20%, były przypadki gmin, gdzie było 50% głosów nieważnych. Panie profesorze, czy to nie jest skandal?
Wywołany do odpowiedzi profesor Tomasz Grodzki.
Odsyłam pana do waszych opracowań, gdzie się okazało, że tam, gdzie wójtowie byli z PiS-u, było więcej głosów nieważnych niż tam, gdzie byli wójtowie z PSL-u.
Ale, nie ma takiego opracowania, ale no pewnie
dzisiaj,
też tak było.
Dzisiaj w śniadaniu w Radiu Z o tym była mowa i również państwa przedstawiciele o tym mówili. Natomiast jeśli idzie o wybory, trochę się uważam za eksperta, ponieważ jestem w grupie parlamentarnej OBWE do obserwacji wyborów.
Profesorze, to zapytam tak, co jest złego w tych propozycjach od razu? Przejdźmy do konkretów.
Ja powiem tylko jednym zdaniem króciutko. W Niemczech, gdzie odbyły się niedawno wybory, nie ma żadnych szklanych urn, tylko jest zwykła drewniana, nie ma żadnych kamer. Natomiast była jedna ważna rzecz. Oni jedynie się bali, mają zaufanie, władza do obywateli. I jedynej rzeczy, której się bali, to byli rosyjscy hakerzy, dlatego nie było ani jednego komputera w lokalu wyborczym. Liczenie głosów było na otwarto. Każdy obywatel może przyjść i patrzeć na liczenie głosów. Natomiast te dwie komisje, że niby komisja będzie po całym dniu zmęczona i będzie druga, To proszę wybaczyć, ale to jest dla mnie realizacja leninowskiej zasady. Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy te głosy. No to jest powrót do 1947 roku. No, wybaczmy.
No panie profesorze,
znaczy ja też nie uważam,
no litości.
Za chwilę panie pośle, może w takim razie, co prawda myślałem, że pan marszałek, ale pani Ewa Milczarek,
Nowoczesna. Uważam, żeby te dwie komisje to była jakaś tragedia i 47 rok, bo przecież w tej komisji nie znajdą się tylko osoby powołane przez Prawo i Sprawiedliwość.
A to nie wiadomo.
Znaczy, no nie możemy już tak zakładać, no zobaczymy, jaka będzie realizacja.
Ale proszę zobaczyć na regulamin powoływania Państwowej Komisji Wyborczej. Teraz to będą robić politycy, nie samorządy. I może się być tak, że cała komisja będzie złożona, tam 7 powołuje Sejm.
Ale pani skończy. Ewa jest większym optymistą, panie profesorze.
Ja dłużej żyję. Nie?
Znaczy, jeżeli chodzi o te dwie komisje, no to dla mnie jest oczywiście niezrozumiałe, bo sama pracowałam w tego typu komisjach i moim zdaniem nie ma tutaj jakiegoś powodu, dla którego by osoby, które były przez cały dzień i zbierały podpisy pod listami obecności na wyborach, miały później odbyć proces liczenia tych głosów, no ale oczywiście to jakiejś tragedii w tym nie ma. Jeżeli chodzi o tą zasadę dwukadencyjności, no to też należy ją ocenić moim zdaniem pozytywnie. Jest to postulat, który przez wielu był poruszany. Problemem moim zdaniem jest to głosowanie korespondencyjne, które moim zdaniem z niewiadomych powodów zostaje tutaj wycofane i które wielu osobom, na przykład niepełnosprawnym, uniemożliwi udział w tych wyborach i to jest rzeczywiście problem. Co się stanie z tą ustawą, moim zdaniem będzie ciekawsze, jeżeli ona trafi do Sejmu i jakie poprawki zostaną na nie naniesione, bo dopiero wtedy będziemy mogli dyskutować o całokształcie tej ustawy, a jak wiemy z tego procesu w Sejmie, może ona jeszcze zostać zmieniona o 180 stopni.
Nie wiem, kto był pierwszy. To może pan marszałek Rzepa, a za chwilę pan poseł Chruszcz.
Dobrze, ja tylko kilka słów do pana posła Jacha. Przestańcie wreszcie państwo mówić, że nie wiem, czy to PSL zmanipulował te wybory, bo przecież w każdej komisji wyborczej byli przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych. I
nie, panie marszałku, chyba pan Jach, nie, pan poseł nie powiedział, nie, tego to tak, bardziej ale, to z mojej wypowiedzi tak wynikało, chociaż też na podstawie, wcześniejszych
tego
informacji
nie można
czy komentarzy.
Ewidentny wtedy był błąd, moim zdaniem, nie do informowania, właściwego do informowania przez Państwową Komisję Wyborczą. To nie było tak mocno zakodowane w świadomości wyborców, którzy powinni mieć ten przekaz znacznie wcześniej i może mocniej przekazywany. I to, wydaje mi się, przede wszystkim jest ogromny problem tamtych wyborów samorządowych i można powiedzieć szczęście PSL-u. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą, propozycję, które złożył PiS, to przede wszystkim dla mnie to jest chyba, chciałem powiedzieć, najgłupszy, ale powiem, że debilny pomysł.
Może najmniej
zmiany.
Rozsądny, może tak powiem.
Nie, dokładnie powiem to, co myślę.
Niezgodne ze standardami Unii Europejskiej.
Jeżeli chodzi o dwie komisje. Pracowałem w komisji wyborczej, wiem, jak to wygląda, wiem, że jest zmiana, później przychodzą, liczymy, nie ma czegoś takiego, że są zmęczeni, to są dodatkowe pieniądze. Ja myślę, że PiS się wycofa z tego pomysłu, bo naprawdę uważam, że jest bardzo nieroztropny ten pomysł. Jeżeli chodzi o, dlaczego jest to kolejny projekt poselski, a nie projekt rządowy w tak ważnym obszarze, to powinien być normalnie poddany konsultacjom społecznym projekt. Niestety w Polsce no, mamy teraz tylko i wyłącznie tego typu praktyki nagminne, które się stają już taką codziennością. Już niektórzy nawet nie zwracają na to uwagę, a tak naprawdę mam wrażenie, że to takie typowo gebelsowskie metody, które Prawo i Sprawiedliwość
wprowadza. Ale to jakie ma pan podejrzenie, panie marszałku, dlaczego jest to projekt poselski, nierządowy?
No bo się boją.
To wtedy nie podlega obowiązkowi
nie, bo mówimy o procedurze,
konsultacji
no
społecznej.
Nie,
no taka jest zasadnicza.
A jak można o wyborach samorządowych nie mówić i nie rozmawiać z tymi, którzy dotyczą. Ale ja powiem dalej, jeżeli chodzi o konkrety. Jeżeli chodzi o wybory proporcjonalne, krok wstecz. Uważam, że jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach sprawdziły się, nie ma problemu, to ludzie decydowali, na kogo najbardziej chcieliby kogo wybierać. Dwukadencyjność, no jest to pewne złagodzenie, ale tak naprawdę, jeżeli mówimy o dwukadencyjności, to musimy mówić dalej. O Sejmie, Senacie również, bo nie uważam, żeby wójt, burmistrz czy prezydent był gorszy niż poseł. I tutaj i to jasno trzeba powiedzieć, panie pośle, niech pan powie, że wprowadzicie również zmiany w ordynacji parlamentarnej i również tą dwukadencyjność wprowadzicie od następnych wyborów i wyrównacie jak gdyby te prawa. Zgadzam się tutaj z panią Ewą, jeśli chodzi o to głosowanie korespondencyjne. To tego że nie powinno być w ogóle, ale przede wszystkim, szanowni państwo, zmiana okręgów wyborczych. Tego nie padło dzisiaj. Prawo i Sprawiedliwość będzie zmieniało, PKW będzie zmieniało kręgi wyborcze i myślę, że na przykład pan minister Mucha tak zmieni pewnie Szczecin, że rozdzieli Szczecin.
A dlaczego pan minister Mucha?
Ale zobaczy pan, panie redaktorze, bo jest tak, że tam, gdzie jest powyżej 7, nie może być powyżej 7 mandatowych okręgu, a Szczecin jest 8-mandatowy, czyli będzie pewnie Police będą z lewobrzeżną częścią Szczecina, a prawobrzeże połączy z Gryfinem i tam będzie numer 1 na tej liście wyborczej. I to nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość szykuje pod siebie te wybory i tutaj tak to będzie, ale przede wszystkim wydaje mi się tak, jeżeli nie wiem, czy prezes Kaczyński nie popełnił strategicznego błędu, pokazując tą ordynację wyborczą, albo inaczej jest tak przebiegły, jak nam się nie wydaje, bo wydaje mi się, że ta ordynacja jeszcze w pracach sejmowych się mocno zmieni. Usłyszymy jeszcze nowe propozycje, ona zostanie jeszcze zmieniona, bo wydawać by się mogło, że na tak długi czas przed wyborami samorządowymi to bym powiedział, wielka nieroztropność.
Ja jestem ciekaw, jak się koalicjant PiS-u Kukiz 15 zachowa, którzy w prezencie dostali zabrane JOW-y, które były ich sztandarowym
właśnie
hasłem.
Właśnie to za chwilę to pytanie do pana posła Chruszcza, ale może najpierw pan poseł Jach w odpowiedzi.
Bo
na
ja
te...
muszę wychodzić ze studia już, bo niestety śpieszę się, bo do Szczecina zaraz się spóźnię. No, panie redaktorze, proszę o zwolnienie na odpowiedź, gdzie tam padają słowa jakieś debilne i tak dalej. Natomiast Państwowa Komisja Wyborcza...
Ja bardzo słuchaczy przepraszam za takie sformułowania. Mam nadzieję, że one już nie padną w naszej dyskusji. Używajmy jednak bardziej dyplomatycznych sformułowań.
Panie redaktorze, jeśli chodzi na przykład skład
Państwowej Komisji... Kiedyś się mówi o języka komisji, parlamentarnego, ale to już jest przeszłość.
Zgadza się. Państwowa Komisja Wyborcza 7-osobowa...
Pejoratywne to ma znaczenie obecne.
Jest zapis w przepisach, który mówi, że największa partia nie może wprowadzić więcej niż 3 kandydatów, nie może zaproponować, wprowadzić do Państwowej Komisji Wyborczej. Czyli też jest to zabezpieczenie, żeby partia rządząca nie zdominowała Państwowej Komisji Wyborczej. Jeśli chodzi o jednomandatowe okręgi, w wielu przypadkach one naprawdę nie sprawdziły się i dlatego rezygnujemy z formuły wyboru właśnie w mniejszych gminach. Również, proszę Państwa, w Szczecinie są ordynacja obowiązuje dotychczas jeszcze większościowa do gminy,
ale
a w Stargardzie...
Ale do Senatu jednoosobowe okręgi
zgadza
wyborcze.
Się i z tego się nie wycofamy.
Panie pośle, no właśnie, bo patrząc na jakość senatorów, również kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, jak ktoś zbiera 70 tysięcy głosów, to ma większy mandat społeczny niż jak ma 800 głosów i zostaje posłem. No. To wpływa to dlaczego, na selekcję jakościową.
Panie pośle, jeszcze jedno pytanie. Tutaj jeden zarzut padł. Dlaczego to jest projekt poselski, nierządowy?
A no dlatego, że tutaj rzeczywiście pracował tylko klub nad tym projektem ustawy i to nie od tej kadencji, bo my do niego się przygotowujemy od dawna. Był pan poseł Grzegorz Schreiber i grupa posłów nad tym pracowała rzeczywiście kilka lat. Konsultacje społeczne są obowiązkowe przede wszystkim w kwestiach jak...
W projektach rządowych.
W projektach rządowych, tak.
Ale to nie chodzi
o to, że się boimy konsultacji społecznych. I tak będzie głośno dyskutowane. Informacja poszła w Polskę. Wkrótce będzie projekt tej ustawy. Będzie można się szczegółowo z nim zapoznać. Naprzeciw oczekiwaniom obywateli, jestem o tym głęboko przekonany i uderza w nieuczciwych wójtów, burmistrzów, prezydentów.
Proszę nie
tylko
obrażać,
tu, gdzie
panie
rządzi...
pośle. Panie pośle, to, proszę nie obrażać panie... tych wójtów.
No, ale tylko tych nieuczciwych, panie marszałku.
No, ale wszyscy zostali wybrani.
No, zdarzały się różne sytuacje. Panie pośle.
Kto jest uczciwy, kto jest nieuczciwy? No sekundę. Nie rzucajmy oskarżeń ale w stosunku do ludzi, którzy poddani byli tej samej procedurze wyborczej w całym kraju. I to co jest... znaczy uderza w nieuczciwych? Jak zobaczycie, jak nie odzyskacie żadnego dużego miasta, to dopiero będziecie sobie państwo panowie pluli w brodę.
Ale panie profesorze, przykład zweryfikowanego i to prezydenta w stolicy mamy, który pełni funkcję czwartą kadencję, a jak działał, wszyscy wiedzą.
Ludzie ją wybierali. Tak,
no niestety, ludzie wybierali.
No i,
ale
no i co, to źle? To trzeba pomanipulować, myślą, żeby...
Dobrze, ostatnie słowo pan poseł Michał Jach, który musi wracać, musi spieszyć się na pociąg z Warszawy do Szczecina.
Nie musi, tylko chce wracać do Zachodniopomorskiego. Dziękuję, do widzenia. Przyjemnej niedzieli.
Szczęśliwej drogi w takim razie. Sylwester Chruszcz, no właśnie, jak to jest chociażby z tym odejściem od jednomandatowych okręgów wyborczych?
Nie, oczywiście, ja bym je bronił. Myślę, że tych radnych, których widziałem, jakość tych radnych, to co powiedział pan profesor, jest raczej dobra. To są ludzie wybrani oddolnie. Oni właśnie tam byli zaangażowani w te ścieżki rowerowe, lampy, w miejsca dla treningów, dla seniorów. Ja bym bronił jednomandatowych okręgów, bo one się generalnie sprawdziły. Ale tak jak powiedziałem...
Ale to jest jednocześnie krytyka do tego projektu Prawa i Sprawiedliwości.
No rozumiem. Tak, ale to co powiedziałem zawsze teraz w czasie audycji, odnosimy się do pana profesora, ja się odniosę do pani Ewy, która powiedziała na początku tej dyskusji, że to jest początek debaty. Tak czuję, że Prawo i Sprawiedliwość wrzuciło parę rzeczy, z których można się wycofać, typu, że będą dwie komisje sprawdzać głos. Jedna będzie w czasie dnia, jedna będzie liczyć. To jest rzecz, z której można bez żadnego problemu zejść. To, co mi się podoba. Wiele rzeczy było dzisiaj powiedziane.
No właśnie, krytykowaliśmy, chcę zapytać o dobre rzeczy w tych, tych projektach.
Kształt książeczki. To jest klucz sprawy tak naprawdę. Bo czy urny są przeźroczyste, jaka kamerka. Wiadomo, że w większości, w 99,9% to są uczciwe wybory. No już można, no bardzo trzeba naciągać, żeby powiedzieć, że ktoś z nas tutaj przy tym stole ma w głowie oszustwo. Ale książeczka, to jest, to tym można manipulować. Czyli kto jest na której stronie, kto jest podany w lewym górnym rogu, kto w prawym, to wpływa na jakość demokracji i na wybory. I tu wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby to była w miarę dobrze, graficznie, merytorycznie złożona broszura. Czytelna, tak. Bo wtedy to wypośrodkowuje ten błąd mentalny, czy ktoś jest, właśnie mówię, w lewym czy w prawym rogu. No i to jest...
Jeszcze
i to,
jakieś dobre rzeczy,
i wtedy nie
dobre
będziemy
pomysły?
Sobie wtedy dopowiadać, czy PSL, czy Nowoczesna, czy inni są wyżej.
Pan profesor Grodzki.
Ja będę jako lekarz, jako senator walczył o prawa niepełnosprawnych. Nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, że w Stanach Zjednoczonych prawie 50% głosów jest oddawanych korespondencyjnie.
Tak, to jest słuszne.
A to jest dojrzała, najstarsza demokracja. I odbieranie prawa ludziom, którzy nie mogą dotrzeć do lokalu wyborczego, odbieranie im prawa do głosowania, to jest skandal.
Panie profesorze, będziemy za wszyscy.
I musimy to zmienić.
Ja w ogóle nie rozumiem powodów, dla których ta wycofanie głosowania korespondencyjnego nastąpiło w projekcie.
Będziemy tego bronić.
Ja słyszę. Znaczy,
szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość mówi o kilku tematach związanych z sejmikiem. Mówi o tym, żeby przewodniczącym był ktoś z opozycji. O tym, żeby była jawność. Szanowni państwo, w naszym sejmiku już to dawno mamy. Jest przyjęte, że zawsze klub opozycyjny stoi na czele komisji rewizyjnej. Podoba mi się ten pomysł, żeby każdy z klubów miał możliwość co najmniej jednego projektu, swojego projektu do dyskusji na sesji. To jest dobre, bo wydaje mi się, że często było tak, że mimo wszystko nie dopuszczano albo przynajmniej ograniczano możliwość. Wydaje mi się, że to akurat ten zapis. Dopuszczenie do dyskusji, jaki będzie finał, to jest zawsze wielka niewiadoma, ale to akurat wydaje mi się jest to jak najbardziej zrozumiałe. Jeżeli chodzi o te kamery, ja widzę, że Prawo i Sprawiedliwość strasznie się wszystkiego boi. Tworzy komisje, tworzy instytucje, nadzory nad nadzorem, nad ministrem spraw zagranicznych. To nie jest
dobry kierunek.
Ale ciekawy jest ten pomysł, tutaj to też padło, że generalnie obawy przed hakerami, na przykład w Niemczech, spowodowały, że było to liczenie ręczne. tak przecież krytykowane podczas ostatnich wyborów samorządowych. Pamiętacie państwo? Więc to jest pewien paradoks, że z jednej strony oczywiście chcemy przyspieszyć proces liczenia głosów i wprowadzamy udogodnienia komputerowe, tak, systemowe, prawda? Ale z drugiej strony, mając zagrożenie tego systemu, jednak nie wykluczamy liczenia ręcznego. To jest bardzo ciekawe.
W Estonii mamy system głosowania, gdzie jest głosowanie tylko i wyłącznie elektroniczne poprzez własne komputery. Tam jest kraj bardzo mocno zinformatyzowany i nigdy nie zdarzyły się żadne nieprawidłowości. Więc to tak naprawdę zależy od pewności tego systemu i jego przygotowania.
No i od wzajemnego zaufania.
Tak, bo rzeczywiście w Estonii to większe
zaufanie. I dlatego
zaufanie
w Estonii
funkcjonuje.
Rządzi partia prorosyjska.
Drodzy państwo, bo my tutaj mamy jeszcze chwilę, skupiamy się na tym procesie głosowania, oddawania głosów, ale w tych propozycjach Prawa i Sprawiedliwości mamy jeszcze jakby takie obowiązki, na przykład zostanie wprowadzona obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, czyli prawo obywateli do zgłaszania projektów uchwał, będzie obowiązkowa internetowa transmisja obrad rad gmin, obowiązek rejestrowania głosowań radnych. Dobrze.
Ja panu przypomnę
jeszcze jedno, ale w każdej gminie
900 tysięcy głosów.
W każdej gminie budżet obywatelski, czyli przymuszenie każdego również...
Ale budżety obywatelskie u nas są.
Znaczy, ale nie
wszędzie. Jest. Ale nie wszędzie.
To też nie tak, dlatego że to zależało w większości od woli miast samorządowców. I to w większości... Ale w większości dużych miastach to funkcjonowało, ale i to był system taki bardzo niejednolity, bo na przykład w Szczecinie mamy 400 podpisów, które trzeba zabrać za inicjatywą, a w Ińsku też mamy taką wysoką ilość, mimo drastycznej różnicy w liczbie mieszkańców.
Ale to ja pani powiem pytanie, czy budżet obywatelski jest lepszy niż inicjatywy obywatelskie?
Bo wydaje mi się, to są dwie różne kwestie.
W inicjatywach, wydaje mi się, bardziej angażuje się samych obywateli do realizacji projektów, natomiast w budżecie nie do końca. Wydaje mi się, że inicjatywy są lepszym rozwiązaniem i wolałbym, żebyśmy te budżety obywatelskie w tą stronę zmieniali, bo wtedy faktycznie angażujemy lokalną społeczność w ten projekt.
Panie redaktorze, jak byłem radnym Szczecina, to wprowadzaliśmy jako jedno z pierwszych miast w Polsce budżet obywatelski przy oporze początkowym pana prezydenta Krzystka. Ten budżet nie jest doskonały, bo dobrze zorganizowane kwartały czy dzielnice potrafią przeforsować swoje pomysły. Natomiast to, co jest w propozycji PiS-u, to jest czcze gadanie, bo przypomnę panu 900 ponad tysięcy głosów o reformę, o referendum w sprawie edukacji i co? Do dzisiaj leży i ten głos prawie miliona Polaków został zlekceważony. Więc jak mówi Miłosz, spisane będą czyny i rozmowy. Liczą się czyny, a nie czcze gadanie.
Ale bo rzeczywiście to jest jeden problem, że te inicjatywy obywatelskie często są traktowane po macoszemu i bardzo często odrzucane, co widać na przykład na przykładzie Szczecina. Jeżeli chodzi o ten budżet obywatelski, to rzeczywiście nie funkcjonuje on w sposób perfekcyjny, ale myślę, że to kwestia czasu i lat, w którym będziemy w stanie wypracować pewne formuły,
budżet obywatelski w Szczecinie, przepraszam, mi od razu się przypomina ta rewitalizacja Alei Kwiatowej, czyli za pomocą budżetu obywatelskiego obywatele chcą naprawić pewne błędy popełnione przez miasto.
Ale to może miasto niech weźmie przykład z województwa. Społecznik, bardzo dobra inicjatywa. W przyszłym roku większe środki, wydaje mi się, że... I to jest przykład właśnie tego budżetu obywatelskiego, bez względu na jak
ale miasto realizuje
będziemy
też
go nazywać.
Mamy jeszcze dosłownie 2 minuty, tak się zastanawiam, czy chcieliby państwo zapytać, dlaczego pan poseł Chruszcz opuścił Kukiz 15, przeszedł do Wolnych i Solidarnych.
Chcecie państwo?
Jak państwo zareagowali na taki krok?
Miło
pana?
Widzicie wszyscy, tak, tutaj
jak pani zareagowała na przejście? Będzie bliżej Prawa i Sprawiedliwości niniejszym.
No to ja myślę, że to był taki naturalny krok, bo tak szczerze mówiąc, pan Chruszcz mi nigdy do partii Kukiz nie pasował, więc...
Za wesoły.
za przejścia są zazwyczaj nagrody. Poczekamy, zobaczymy.
Tak, gdzie wypłynie pan poseł? No dobrze, a pan marszałek?
Od pana profesora, w ustach pana profesora to zaszczyt.
Że pan poseł pewnie już nie mógł zdzierżyć pewnych zachowań kolegów z klubu i po prostu cierpliwość się skończyła. Ale myślę, że też chciałby decydować o pewnych rzeczach.
Pan poseł już wiele słów powiedział wielokrotnie, także na antenie Radia Szczecin. Nie chce pan pudrować, tak? Tak pan powiedział dokładnie. Chce zmieniać Polskę, nie ją pudrować, ale były też zarzuty wobec pana marszałka Tyszki, że to bardziej dbanie o własny interes, aniżeli o interes Polski.
Och, szanowni państwo.
Ale ja słyszałem tak, jeszcze jest... i ja wiem, na koniec, ale tego wątku nie komentowaliśmy. Pan poseł Marek Jakubiak zarzucał panu, że bez jednego telefonu do niego pan...
Nie, ta dyskusja trwała bardzo długo.
Przeszedł.
Pan Jakubiak nie jest osobą na tyle ważną, żeby go informować o każdym kroku. Ja jestem architektem zawodu. Ja lubię na poważnie pracować. I tak jak tu powiedział pan marszałek, jeśli ktoś jest niepoważny, to trudno robić poważną politykę. Przez to przeszła samoobrona, ruch Palikota, te nowe ruchy, jeśli...
Ale cały Kukiz jest niepoważny, czy
nie,
niektóre
tam
osoby?
Nie, bardzo dużo uczciwych, wspaniałych osób, tak samo działaczy tutaj w Zachodniopomorskiem. Ale jednak trzeba 20-30 lat pracy, żeby zbudować poważny ruch, tak jak, nie wiem, Platforma, PSL, Prawo i Sprawiedliwość.
Nowoczesnej
no
pan
i
nie wymienił.
Nowoczesna też, też
jest na początku dorobku tej drogi, tak?
Wszystkim dobrze trzeba życzyć dla polskiej demokracji. Też dzisiaj jesteśmy jeszcze w duchu 11 listopada, więc tutaj nie spierajmy się tak do końca. Mówimy o pewnym systemie i sposobu myślenia.
Jedno zdanie na koniec.
Wolni i Solidarność to jest polityka na poważnie, to jest budowanie siły na prawicy. I tam się widzę.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Senator Platformy Obywatelskiej Tomasz Grodzki, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Był z nami
bardzo.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. Wolni i Solidarni reprezentował Sylwester Chruszcz, wicemarszałek województwa, prezes PSL-u w regionie Jarosław Rzepa
dziękuję
i członek
bardzo.
Rady
dziękuję
regionu Zachodniopomorskiego Nowoczesnej Ewa Miczarek. Byli
dziękuję
z nami.
Ślicznie.
Bardzo dziękuję.